Popołudnie Wnet trwa, słuchają Państwo Radia Wnet, 17:10. W studio kolejny gość, Łukasz Korwin, reżyser, scenarzysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Uśmiechamy się do siebie, nie jesteśmy chorzy.
Nie.
Nie mamy gorączki.
Nie mamy.
Ale mamy dobry nastrój, bo jutro będzie pokaz filmu. Filmu dokumentalnego, którego Łukasz Korwin jest autorem pod tytułem Felix Selmanowicz, pseudonim Zagończyk. Skąd pomysł na to, żeby skupić się na postaci Zagończyka?
No, początkiem była książeczka, która się dostała do moich rąk, właśnie o Feliksie Selmanowiczu Zagończyku. I to autorem tej książeczki, autorką pani Izabela Brzezińska, historyk z IPN-u. I książeczka mała, ale treściwa, tak? Bo wtedy zobaczyłem w tej pozycji, w tej książeczce los człowieka, który uważałem, że po prostu on musi się stać naszą własnością, tak? Naszą, w sensie naszego narodu. Ponieważ, no, na przykład, Felix Selmanowicz Zagończyk był dowódcą znanej wszystkim chyba Inki, czyli Danuty Siedzikównej. Ona była jego łączniczką. Zginęli razem, w tym samym momencie, w tym samym miejscu. I zostali, w cudzysłowie mówiąc, pochowani, czyli wrzuceni do jakiegoś dołu. To też jest niezwykłe.
Gdzieś na wybrzeżu.
Na cmentarzu, który dosłownie, no jak to powiedzieć, rzut beretem od więzienia, w którym zostali zamordowani. Znaleziono ich dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, znaczy był ślad w liście, że gdzie oni mogą być. I znaleziono ich pół metra pod ścieżką, po której wszyscy chodzili. Taka dróżka cmentarna. Oni tam leżeli, zwróceni twarzą, jedno obok drugiego, twarzą do siebie. Czyli ten ich los się splótł i są nadal obok siebie. Ich groby, już takie normalne groby, tak, z nagrobkami, są sąsiadują ze sobą. Więc ale to oczywiście nie był jedyny powód. Tym powodem było to, że takie moje zdumienie, że człowiek tak bohaterski, tak wierny Polsce właśnie do końca.
Nie doczekał
jest
się.
Jest kompletnie nieznany. Jest kompletnie wygumkowany. Kompletnie, całkowicie, tak? Nikt nikomu się z niczym nie kojarzyło jego nazwisko. Zresztą w moim filmie jest taka sekwencja. No, chciałem jakby pokazać, tak? Czyli wyszedłem z kamerą w wieczór, taki weekendowy, sobotni, centrum Gdańska, ulica Długa, dużo młodzieży, tak? I pytam po kolei, czy im się jakkolwiek to nazwisko
Ale
kojarzy.
Z kamerą wyszedłeś tam na wybrzeżu? Tam,
tak,
gdzie,
tak,
tam gdzie żył, no, tam gdzie mieszkał?
Tam kręciliśmy ten film głównie, tak? Ale w różnych miejscach, tak? Ale tam też i tam takie sceny jakby quasi rekonstrukcyjne też zostały nakręcone. Miałem bardzo mało czasu na zrobienie tego filmu. Więc bardzo się cieszę, że miałem tak dobre źródło informacji o człowieku, którego naczelną zasadą było nie pozostawianie żadnych informacji o sobie, ponieważ on pracował w informacji.
No ale jakieś zostawił, że mogłeś nakręcić ten film?
Zostawił oczywiście na przykład samo śledztwo, tak? Jest cennym materiałem informacyjnym, ale na przykład wersji na temat jego ucieczki, próby ucieczki z więzienia, to były przynajmniej trzy. Zaczynając od takiej wersji, że wyskoczył z okna i tam był koń, na którego on wskoczył i na tym koniu, prawda,
uciekał, nie próbował uciec. A uciekł w końcu?
Nie. Tym razem mu się nie udało, niestety. No i został, otrzymał wyrok śmierci, tak jak Inka. Dlaczego tak szybko został zabity? Ja nie chcę odpowiadać na wszystkie pytania, no bo w takim razie nie byłoby sensu, żeby, chociaż nie, sens zawsze jest zobaczenie tego filmu, ponieważ w tym filmie oprócz faktów, oprócz istotnych faktów z jego biografii, oprócz takiego bardzo ważnego elementu, czyli zdrady.
On został zdradzony.
Został zdradzony, zresztą nie tylko on, przez kobietę, która była, też była łączniczką.
Czyli jedna była bohaterska, a druga...
A druga poszła na współpracę. I w momencie, kiedy poszła na współpracę, ta współpraca była więcej niż... była niezwykła. Po prostu ona naprawdę wsypała, jeżdżąc od miejsca do miejsca.
Czyli pokazywała.
Wszystkie ten. Zakochała się w Ubeku. Zakochała się w Ubeku.
To też pięknie.
Skończyła marnie.
Jak skończyła?
Rozpiła się. Potem przestała być potrzebna.
To też dobry temat na film.
Tak, na osobny film.
Na osobny film, ale
ja się zastanawiałem nad tym tematem.
Ale nie dokumentalny film, fabularny.
Tak. Tylko to są...
Dramat taki i wpleciona w to Inka, to byłby dobry film, to byłby świetny scenariusz.
Tak, ale to jest film o upadku człowieka, tak? Ja nie wiem, czy... Ja bym nie chciał robić filmu, który jest tylko o upadku, gdzie nie ma...
Ale masz upadek jednej kobiety, a drugiej kobiety upadek, ale w innym...
Żeby te losy
połączyć, tak.
No to jest jakiś pomysł. No, Magdo, widzę, że tutaj czekacie na pisanie jakiegoś przynajmniej pomysłu na film fabularny. Ładnie, dobrze to wygominowałaś, bo sam ten los...
Wymyśliłam, na antenie będzie
zarejestrowany. Tak, wymyśliłaś i nikt ci tego nie odbierze, bo są świadkowie, państwo jesteście świadkami, więc gdybym ja kiedyś powiedział, że to ja wymyśliłem, to
ale
nie,
ale możemy pomyśleć o takim filmie, co?
To jest dobry pomysł.
To tak się czasami, widzą państwo, rodzą pomysły na antenie, jak są ciekawe rozmowy i ciekawi goście. Przede wszystkim jutro w Paście o godzinie 18:00 Felix Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, to film Łukasza Korwina, ale...
Na czwartym piętrze, to jest...
Czwarte piętro, tak? No tak, bo Pasta jest wysoka, więc...
Tak, to jest Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego i my tym filmem, znaczy my, czyli ja tutaj występuję też jako Fundacja Twórczości Filmowej, czyli rozpoczynamy pewien cykl filmów dokumentalnych poświęconych naszej historii najnowszej, tak? Czyli powiedzmy od roku 1914 do gdzieś lat 90. I w każdy czwartek, takie jest ambitne nasze założenie, będziemy pokazywali kolejne filmy, czyli następny w kolejności, czyli przyszły czwartek, to będzie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Do Końca Wierni Polsce, też mój film. I kolejny czwartek to będzie kolejny mój film, więc ja nie wiem, no
czwartki,
ale to tak się,
czwartki z
trzy czwartki Łukasza Korwina,
tak,
będą,
tak.
Ale ten trzeci film to już będzie bliżej nas, bo on będzie poświęcony, no ja może powiem tylko tytuł, to już sami państwo będziecie wiedzieć, o czym ten film jest. Nazywa się Droga Wodna Niestrzeżona, czyli Skok przez Płot w jednym bucie. Zapraszam państwa, bo to naprawdę warto. Ten film tylko raz kiedyś był pokazywany o godzinie 23:00 w Telewizji Polskiej. Myślę, że niedawno ta sprawa tego skoku przez płot wyszła.
Jakoś nabrała,
została odgrzana.
Tak.
Więc ja chcę... No, zobaczcie, jak to było, tak.
Ten skok przez płot, ale jeszcze na koniec mam do ciebie pytanie. Jak oceniasz te wydarzenia, które miały miejsce 1 marca i w ogóle... To, że tak środowiska lewicowe bardzo mocno angażują się w ocenianie żołnierzy niezłomnych, ocenianie żołnierzy wyklętych.
To jest dramatyczna sytuacja. Nie waham się tego tak określić. Widziałem ten program, który prowadził Krzysiek Ziemiec, z którym wystąpił, że tak powiem, przedstawiciel partii Razem, który się nie wahał powiedzieć milionom widzów, rzucić po twarz po prostu, zohydzić, spotwarzyć największych bohaterów naszych. jeden z największych bohaterów, Burego. I znam osobiście jego syna, Romualda Rajsa. Tak myślę, jak on się czuje, tak? Wiedząc, widząc to, słuchając tego.
No tak, bo to warto przypomnieć, że 1,5 tygodnia temu były te protesty w Hajnówce, tak. Mnie na Podlasiu. Mhm. No i tam się pojawił Robert Biedroń i były rzekome rodziny tych pomordowanych Białorusinów przez Romualda Rajsa.
Nie mogły być nawet nie rzekome. Ja byłem w niedzielę w Białymstoku i w miejscowości tam też w tym samym regionie. I przypadkowo, tak, w restauracji przy stoliku z miejscową rodziną, oni mówią mi właśnie o tym, że co się stało w Hajnówce, prawda, że tam tego mordercę, prawda, ktoś chciał upamiętnić i że oni są absolutnie przeciwni, więc natychmiast im powiedziałem, że no po pierwsze to jest nieprawda. To, co oni mówią, jest nieprawdą. Jest kompletną nieprawdą. Trzeba zacząć od tego, że te wioski białoruskie były uzbrojone. Były uzbrojone przez NKWD. Że mieszkańcy tych wiosek białoruskich mordowali polskich żołnierzy. Już w 1939 roku. A przyznawali się do tego, dlatego że osoba, z którą rozmawiali, oni była zakonspirowana. Tak? Oni sądzili, że rozmawiają ze swoim. Oni się szczycili tym, chwalili się, jak to oni, prawda, się rozprawiali z Polakami.
Ale argument, który podnoszą te środowiska lewicowe i ci przeciwnicy w ogóle idei żołnierzy niezłomnych, to, że właśnie Bury zamordował gdzieś przy okazji, czy przypadkiem jakieś dziecko 2-letnie, czy jakiegoś małoletniego, a przecież wiadomo, że na wojnie przy wymianie ognia różne rzeczy się dzieją.
To jeśli chodzi o te dzieci nieszczęsne, sytuacja była taka, że te wioski trzeba było i należało spacyfikować. To znaczy trzeba było dać nauczkę po prostu wszystkim innym, że nie można atakować polskiego państwa, tak? Nie można mordować ludzi bezkarnie. I to są warunki wojenne, tak? Wojna domowa.
Tak jest. I jeszcze przypomnijmy, że w 2019 roku Instytut Pamięci Narodowej wycofał się z oskarżeń, które wcześniej były pod adresem Romualda Rajsa kierowane. Mianowicie mówiono o ludobójstwie. W 2019 roku po przebadaniu dokładnej analizie dokumentów tego sformułowania już się pod adresem Burego nie używa.
Tak, była, przepraszam, to dokończył, bo to już zaczęliśmy, to naprawdę to będzie krótko. Mieszkańcy tej wioski, o której tam mowa jest, Zaleszany, tak, chyba, mieli nakaz, żeby się wszyscy zgromadzili w jednym miejscu, tak. Kilka osób nie posłuchało tego nakazu i kobiety z dziećmi się ukryły w chatach. Taka chata, jak się zapali, to po prostu w zasadzie nie ma z niej ucieczki, bo oni byli... I to jest to właśnie mordowanie dzieci. No to po prostu przez to, że nie posłuchali rozkazu, zginęli w sposób przypadkowy, tragiczny oczywiście, że nikt tego nie neguje, ale nie było w tym żadnej chęci zabicia, zgładzenia i tak dalej. Jaki miałby sens żołnierzom, którzy mają Matkę Boską na piersi, żeby mordować niewinnych ludzi i dzieci.
Mówił Łukasz Korwin, reżyser, scenarzysta. W najbliższe czwartki o godzinie 18 na 4. piętrze budynku Pasty zapraszamy na filmy autorstwa właśnie naszego gościa. Jutro o Zagończyku, tym Zagończyku, który dowodził oddziałami, który był Danuty Siedzikówny.
Był w oddziale Łupaszki.
Tak, był w oddziale Łupaszki, majora Szendzielarza Łupaszki. Bardzo dziękuję, Łukasz, za wizytę.
Ja dziękuję bardzo za możliwość, że mogłem zaprosić państwa tutaj.
I my posłuchamy Contramundum, już dopala się ogień biwaku, bo to jest utwór z filmu pod tytułem Wyklęty, więc jak najbardziej pasuje do naszej rozmowy.
Popołudnie Wnet.
Godzina 17:29, a my właśnie próbujemy połączyć się z panem profesorem Józefem Brynkusem, który opowie nam coś więcej na temat fabryki Fiata. Jan Gromnicki w studio. Dzień dobry, Janku,
tak,
po raz
trzeci. Tak, może zanim po raz trzeci, dzień dobry.
Właśnie połączyliśmy się z panem Józefem Brynkusem. Mam nadzieję, że zaraz będziemy mieli na linii. Ja teraz może krótkie tło tej sprawy przedstawię. Niedawno właśnie pani redaktor Magdalena Uchaniuk-Gadowska zwróciła mi uwagę na artykuł, który ukazał się na portalu Pressmania, który mówił o tragicznym losie pracowników fabryki Fiata w Tychach. Według autora pracownicy są zmuszani do pracy 6 dni w tygodniu, gdzie otrzymanie wolnej soboty graniczy z cudem. Za zwolnienia lekarskie ludzie są podobno zwalniani z pracy, obowiązują przymusowe nadgodziny. A przy telefonie jest pan profesor Józef Brynkus. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak to się stało, że pan został zaangażowany w tą sprawę?
Czy to nie jest tak, że zostałem zaangażowany w tą konkretną sprawę, bo ja sprawami tyskiego Fiata zajmuję się już od dawna. Zaczęło się od książki Rajmunda Polaka, Wyklęci za komuny, wyklęci za pracownicy fabryki samochodów małoliterowych w Tychach, więc moje zainteresowanie tym, co się dzieje w Fiacie, dzisiaj FCA Poland, jest już dość długie.
I według autora tego artykułu, który wcześniej przytoczyłem, dane pochodzą od tak zwanego fiatowca, czyli podziemnej grupy działania w fabryce, która cały czas monitorowała działanie i postępy wdrażania indoktrynacji pracowników. Czy ma pan kontakt z fiatowcem?
Tak, mam kontakt z fiatowcem. Jest to osoba, która w Fiacie pracuje już około 40 lat. Zgłosił się do mnie z prośbą o to, żebym ich reprezentował, ponieważ no, oni obawiają się o swoje zarówno miejsca pracy, a w przypadku fiatowca musimy uwzględnić także inne okoliczności, wśród których groźby miały miejsce. Nie teraz, ale wcześniej.
Panie profesorze, Magdalena Uchaniuk-Gadowska z tej strony, o co najbardziej obawiają się pracownicy Fiata w takim razie
to
dzisiaj?
Znaczy problem największy jest w tym, że pracownicy Fiata są po prostu bardzo mocno wykorzystywani. To, co było napisane w tym artykule na pressmania.pl w odniesieniu do warunków pracy, do tego, że rzeczywiście są zmuszani do pracy w sobotę, to nie jest to sprawa, która toczy się od dzisiaj, ale od znacznie dłuższego czasu. Ja w tej sprawie występowałem także wtedy, gdy byłem posłem, do ministra pracy, do pana ministra Stanisława Szweda, i niestety po prostu odpisano mi, że Fiat FCA Poland po prostu kieruje się własnymi tam zasadami.
No ale jest przecież kodeks pracy, tak? Obowiązujący w Polsce.
Niby obowiązuje, ale odpowiedź była taka, że po prostu nie ma, że oni po prostu no, nie mogą się w te sprawy po prostu wtrącać i Fiat po prostu funkcjonuje, jakby to powiedzieć, na zasadzie takiej eksterytorialnej.
No właśnie, chciałam się zapytać
można
o to.
Można powiedzieć przerażającą, bo to jest odpowiedź z 2018 roku, kiedy odpowiadają mi, że rzeczywiście po prostu to
czyli
jest jakby taka strefa eksterytorialna.
Czyli chce pan powiedzieć, że Fiat, chce pan powiedzieć, że pracownicy polskiego ministerstwa, polskiego rządu nie są w stanie wyegzekwować kodeksu pracy od zagranicznego podmiotu w Polsce?
Tak, dosłownie tak, proszę panią. Otrzymałem odpowiedź na moją interpelację, no i tam jest tak odpowiedziane, że po prostu chciałem się spytać po prostu tak, że dopytać o praktyki dotyczące takiej właśnie eksterytorialności w odniesieniu do innych podmiotów działających w państwie Polski, no niestety nie uzyskałem takiej informacji.
A związki zawodowe? W artykule było też wspomniane właśnie bierna postawa związków. Czy to nie są ci ludzie, którzy właśnie powinni się tymi sprawami zajmować?
Znaczy wie pan co, ja jestem związkowcem i to dość wysoko postawionym w hierarchii, bo jestem wiceprzewodniczącym Solidarności na uczelni, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby związki zawodowe funkcjonowały tak, jak to się dzieje na naszej uczelni, czyli po prostu interweniowały w sprawach pracowniczych. Niestety tak nie jest. No, nie wiem z jakiego powodu. Reagują dopiero, można powiedzieć, w sytuacji takiej po prostu ostatecznej, natomiast to nie spełniają swojej...
Czy rozmawiał pan z jakimiś związkowcami, którzy tam pracują?
No, rozmawiałem, ale ale nie na takiej zasadzie, że to są jacyś związkowcy na wysokim szczeblu, tylko po prostu zwykli szeregowi pracownicy Fiata.
To jakie rozwiązanie widzi pan dzisiaj dla pracowników Fiata? Znaczy wystąpienie do sądu? Przecież można wystąpić do sądu.
Są już efekty działalności fiatowca, ale także pracowników, którzy po prostu można powiedzieć tak, że są w jakiś sposób, można powiedzieć, na duchu podniesieni przez to, że ostatnio akurat okazało się, że po prostu jedna z pracownic po długoletniej batalii sądowej z FCA Poland wygrała i została przywrócona do pracy. To jest, można powiedzieć, taki kamień milowy na drodze do walki o poszanowanie prawa w Polsce. Można powiedzieć, koniec bezkarności z dyrekcją, ale to jest także pewien przykład dla innych, zarówno ten pozytywny, że można w Polsce jednak wygrać w sądzie pracy, no dzięki także naciskowi opinii publicznej, ale także umiejętnej działalności reprezentującego pracownicę adwokata.
Może teraz przydałby się pozew zbiorowy w takiej sytuacji?
Nie wiem, czy to będzie skuteczne, bo wie pani, wobec czego ten pozew zbiorowy? Umowy są tak skonstruowane, że jeżeli będą bazować na umowach, to pracownicy przegrają, nie? Przegrają. Problem polega na tym, że pracownicy są w różny sposób zmuszani do tego, żeby zgadzać się choćby na przykład na pracę wolne soboty poprzez na przykład progresywny system płac. Jeżeli na przykład pracownik pracuje normalnie na etacie, gołym etacie, to na tym samym stanowisku dostaje około 2600-2800 zł na rękę, a z wolnymi sobotami aż 3500, co jest po prostu, no rzeczywiście w stosunku do tej gołej pensji dużo, choć powiedzmy sobie uczciwie, nie jest to jakaś wysoka kwota. Proszę pamiętać jeszcze jednej rzeczy. Tu jest pewnego rodzaju niesprawiedliwość i pewien dyskomfort. Pracownicy z długim stażem, już można powiedzieć, zasiedzieli w Fiacie, mający rodziny chcą pracować tam, chcą dostawać godziwą pracę, ale za taką samą pracę, ale gorsze wykonanie, powiedzmy inaczej, zatrudnienie na tym stanowisku, ale gorsze wykonanie, pracownicy na przykład młodsi, bądź też pracownicy z zagranicy, głównie to Ukraińcy, oni dostają po prostu wyższe pensje, a jakość tego jest gorsza. W sytuacji, kiedy na przykład dojdzie do jakiegoś defektu, ewentualnie złego wykonania jakiejś czynności, no to oni odpowiadają, ja nie znają, nie pani mają, no i sprawa się kończy. To jest bardzo po prostu złe rozwiązanie.
Czy myśli pan, że w innych miejscach...
Czy nie tylko
w fabryce Fiata, czy w innych miejscach, zakładach pracy też mogą występować tego typu sytuacje?
Ja znam konkretnie przypadek Tyski, ale znam także nie tylko Fiat, ale także po prostu obok firmy, które zatrudniają Ukraińców, funkcjonują na podobnej zasadzie. Być może w Polsce tak też jest. Myślę, że jest tak, bo problem tutaj jest taki, że pracownik z takim długim stażem, proszę pana, nie będzie chciał na przykład emigrować. My nie możemy zresztą po prostu zakładać, że alternatywą dla takiego nierównego traktowania jest to, że polski pracownik wyemigruje za granicę. No to nie jest rozwiązanie ani społeczne, ani powiedzmy sobie szczerze państwowe.
To będziemy oczywiście tej sprawie się przyglądać.
Mam taką nadzieję, bo proszę państwa, właśnie liczymy, bo pani pytała o efektywność tego typu działań. No najważniejsze po prostu jest nagłaśnianie tego typu spraw i dzięki temu liczę na to, że dojdzie do takich relacji, można powiedzieć, na linii pracownik, dyrekcja zakładu, ale także służby, które tej dyrekcji pomagają. Te relacje się znacznie poprawią.
Po prostu trzeba zaprosić na wywiad przedstawicieli Fiata w Polsce i się ich...
Bez wątpienia, o ile zechcą po prostu wziąć w tym udział, to myślę, że po prostu jest to rozwiązanie dobre.
Tak nam się też wydaje i postaramy się o to, żeby przedstawicieli Fiata zaprosić. Bardzo dziękujemy.
Bardzo państwu dziękuję.
Naszym i państwa gościem był profesor Józef Brynkus. Bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję.
A utwór wybrał Jan Gromnicki. Jaki to będzie utwór?
Liberato into street.